Reduta dobrego imienia wysyła do europarlamentarzystów list na temat rzeczywistej sytuacji w Polsce. Ma to związek z jutrzejszą debatą w Parlamencie Europejskim.
Opinie o rzekomym zagrożeniu demokracji w Polsce czy rzekomym zamachu na Trybunał Konstytucyjny, wskazuje Reduta, to pogłoski niezgodne z rzeczywistością.
W liście zapewniono, że Polska jest krajem przestrzegającym prawa i standardów powszechnie uznawanych w kręgu cywilizacji europejskiej.
Reduta zauważa, że to pod rządami PO-PSL w kraju postępował proces oligarchizacji państwa. Grupy interesów podejmowały istotne dla funkcjonowania kraju decyzje.
Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, wskazuje na patologię w mediach za czasów rządów PO-PSL.
Jeżeli chodzi o ustawę medialną, to jest wskazanie, że nie ma mowy o żadnej łamaniu demokracji. Mówimy to samo o Trybunale Konstytucyjnym. Tylko to jest przywracanie właśnie standardów demokratycznych do instytucji, które zostały zawłaszczone przez jedną opcję polityczną. A jeżeli mówimy o mediach, no to oczywiście także mówimy o tym, że przez lata przecież dyskryminowano w mediach publicznych dziennikarzy, którzy mieli inne zdanie niż rządzący i to nie ma nic wspólnego z demokracją. Wskazujemy na całkowite przemilczanie przez media zeznań przed sądem urzędującego prezydenta. Przecież to jest news, który w mediach normalnych istniejących na świecie byłby newsem dnia, podczas gdy w polskich mediach zaledwie wspomniano o tym i to bez wskazywania w ogóle o co chodzi. To jest przykład tej patologii w mediach, która się odbywała w latach rządów Platformy Obywatelskiej.
Reduta przypomina, że polscy internauci stworzyli listę ponad 2,5 tysięcy afer z udziałem polityków koalicji PO-PSL w ciągu 8 lat.
Podczas jutrzejszej debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim głos zabierze wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, premier Beata Szydło, także po trzech reprezentantów z każdej frakcji politycznej. Szefowa polskiego rządu ma przed dyskusją spotkać się również z liderami grup w Parlamencie Europejskim.
Polska jest kolejnym krajem, o którym będzie debatować Parlament Europejski. Wcześniejsze dyskusje dotyczyły m.in. sytuacji na Węgrzech, we Włoszech, w Rumunii czy nawet we Francji.
System emyta pobierający od kierowców opłaty za korzystanie z dróg stał się dla służb źródłem danych. O sprawie informuje jeden z dzienników.
Od 2011 roku do operatora systemu Viatol wpłynęło łącznie 5116 zapytań. Pochodzą one głównie od Policji, Urzędu Skarbowego, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz CBŚ i ABW.
Służby i urzędy zazwyczaj są zainteresowane trasą i czasem przejazdu kierowcy. W razie potrzeby mogą także zapytać o dokonywane transakcje.
Operator systemu poinformował, że przekazywane dane są najczęściej wykorzystywane do śledztw objętych tajemnicą. Wiadomo, że chodzi m.in. o poszukiwanie skradzionych aut oraz przemyt nielegalnych imigrantów i kontrabandy.
Pojawiają się wątpliwości, czy informacje mogą służyć skarbówce do organizowania podatkowych nagonek na przedsiębiorców.
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, zapewnia, że resort podejmie starania zapewniające ochronę danych wrażliwych.
Trudno mi spekulować, do czego mogą być wykorzystane dane systemu poboru opłat Viatol. Kiedy jeszcze byłem posłem opozycji, podnosiliśmy wyraźnie, że system poboru opłat to nie tylko system, który pozwala pobrać opłaty za przejazd drogami krajowymi, ale to także system, który gromadzi informacje o samochodach, które poruszają się po drogach. Absolutnie niedopuszczalnym jest, żeby te dane wrażliwe były szeroko dostępne. Chciałbym wprost, jednoznacznie zapewnić, że zrobimy wszystko, aby dane, które gromadzone są w systemie, no bo trudno, żeby nie były gromadzone, no tak system działa, żeby te dane nie były wykorzystywane przeciwko przedsiębiorcom. Zapewniam wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich zainteresowanych, że takie decyzje na pewno w gronie rządu zapadną.
W pozyskiwaniu danych pomaga sieć 830 bramownic zamontowanych nad drogami. Ustalają one trasę i czas przejazdu.
System Viatol działa na polskich drogach od lipca 2011 roku. Codziennie generuje dla państwa zyski na poziomie 4 milionów złotych.
Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa sprzedaż jednego ze swoich aktywów, poinformowała rzecznik spółki.
Wcześniej jeden z dzienników napisał, że Jastrzębska Spółka planuje sprzedaż spółki energetycznej Jastrzębie.
Według gazety największe szanse na zakup spółki energetycznej Jastrzębie ma mieć PGNiG Termika. Do sprzedaży może dojść na przełomie lutego i marca.
Przez kłopoty finansowe jastrzębskiej spółki zagrożona jest też wypłata 14 pracowników. Związki zawodowe wyraziły zgodę na przesunięcie terminu jej wypłaty maksymalnie do 1 czerwca pod warunkiem wypłaty odsetek za zwłokę.
Poseł Max Kreczkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, zwraca uwagę, że w ostatnich latach wokół spółek Skarbu Państwa narosło wiele patologii.
Weźmy pod uwagę to, że w pewnym zakresie majątek Skarbu Państwa jest przekładany z jednej do drugiej kieszeni. Nie było dotychczas strategii zarządzania nim w ten sposób, żeby był pomnażany, żeby spółki rozwijały się, inwestowały i stawały konkurencyjne zarówno na rynku regionalnym, jak i być może z czasem ponadregionalnym. Przykład Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest szczególnie palącym przykładem. Pokazuje wszystkie problemy, z jakimi boryka się polski przemysł wydobywczy. Przed Prawem i Sprawiedliwością, przed nami naprawdę mnóstwo spraw do uporządkowania po ostatnich 8 latach kompletnej zapaści i braku działań ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa.
Spółka Energetyczna Jastrzębie realizuje obecnie dużą inwestycję. Jest nią nowy blok o mocy 75 MW w Zofiówce.
Natomiast w JSW na początku 2015 roku wprowadzono program restrukturyzacji. Chodzi m.in. o zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności.
Na południu Afryki około 14 milionom ludzi grozi głód z powodu suszy spotęgowanej przez El Niño. Ciepły prąd morski we wschodniej części strefy równikowej Pacyfiku ostrzegł ONZ-owski Światowy Program Żywnościowy.
Najbardziej dotknięte jest Malawi, gdzie głodem zagrożone jest blisko 3 miliona ludzi, czyli 16% ludności. Trudna jest też sytuacja na Madagaskarze, gdzie głód może dotknąć prawie 1 900 000 osób.
Światowy Program Żywnościowy wskazuje, że w wielu regionach opady są bardzo niewielkie, a w niektórych krajach pora siania zbóż kończy się lub minęła.
Pojawiający się co kilka lat El Niño może m.in. powodować suszę w Australii, różnych regionach Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Indii, a jednocześnie sprowadzać deszcze na inne obszary globu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.